podobno 20% dzieci ma takie dolegliwości, które spełniają kryteria jakiegoś zaburzenia psychicznego. Czy pan profesor podziela tę opinię?
Podzielam tę opinię i powiem szczerze, u nas jest bardzo dużo tak zwanych niewykrytych zaburzeń psychicznych, które przebywają w jakimś tam tak zwanym stanie latentnym. No i to wiąże się z współczesnym światem, jak on wygląda, z informatyzacją, z rewolucją naukowo-techniczną. Psychika dziecięca niezbyt może jakby nadążać za tymi wymaganiami i oczekiwaniami, które są obecne.
A gdybyśmy mieli uszczegółowić, co to są te zaburzenia psychiczne?
No przede wszystkim różnego rodzaju zaburzenia, tak zwane nerwice, to różnego rodzaju lęki, obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia. Tak zwane zaburzenia strefy afektywnej i emocjonalnej, to my mówimy o depresjach i dystymiach. Także do tego odnosimy różnego rodzaju kryzysy psychiczne i traumy pourazowe, stresy, tak? Do tego też możemy odnosić różnego rodzaju zaburzenia związane z komunikacją pośród rówieśników. Też różnego rodzaju problemy z adaptacją, zaburzenia odżywiania, tak? My też prowadzimy ośrodek stacjonarny leczenia zaburzeń odżywiania, który jest jeden z nielicznych w Polsce specjalistyczna placówka z całodobową opieką i też widzimy, że na przykład tych zaburzeń odżywiania jest coraz więcej.
A które z tych zaburzeń występują najczęściej?
Ja myślę, że stany lękowe i fobie, zaburzenia afektywne różnego rodzaju. No i dzieci też zaburzenia zachowania, różnego rodzaju psychosomatyzacji.
Pan już powiedział, co jest jakby podłożem tego wszystkiego, ale czy istnieje jakaś grupa najwyższego ryzyka?
W każdej grupie można znaleźć ryzyko. My mówimy na przykład o rodzinach, które tam nadużywają alkoholu, które zaniedbują własne dzieci i też powstaje ryzyko psychopatyzacji w takich rodzinach. Zmiany i zaburzenia z zachowania takich dzieci, zmiany osobowościowe, predyspozycji do zaburzeń osobowościowych wynikają w tym czasie. Ale my na przykład nie mówimy o bardzo dobrych rodzinach, które świetnie sobie dają radę, gdzie dzieci mają w sobie wychowany perfekcjonizm. No a perfekcjonizm na przykład jest podłożem do wynikania na przykład zaburzeń odżywiania. Także ja myślę, że każda rodzina w teraźniejszym świecie jest narażona na to, że w takiej rodzinie będzie dziecko, które ma jakieś problemy istoty psychicznej.
W zeszłym tygodniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Wymienił pan również depresję wśród tych zaburzeń psychicznych u dzieci. Czy ona objawia się tak samo jak u dorosłych?
Objawia się trochę inaczej. Przede wszystkim bardzo często dzieci odreagowują swój stan depresyjny w różnego rodzaju zachowaniach autodestrukcyjnych. No to mogą być jedzenie, niejedzenie, nadmierne jedzenie, ucieczka w sen, rezygnacja ze środowiska, z kolegów, rówieśników.
Cięcie się to też
tak,
może
samookaleczenie, tak, autodestrukcja to też jest rodzajem autodestrukcji. Również też mogą być różnego rodzaju w postaci somatycznej, tak zwana depresja maskowana albo depresja z objawami wegetatywnymi, tak, z objawami niby boli brzuch, boli głowa, ma jakieś nudności, niestrawności, a naprawdę jest stan depresyjny.
I rodzice biegają od lekarza do lekarza?
Owszem, tak, biegają od lekarza do lekarza. To prowadzi do takiego usamotnienia dziecka, że dziecko jakby ucieka w swój świat, w świat choroby, identyfikuje się z tą chorobą, ogranicza swoje relacje jakikolwiek z rówieśnikami, kolegami i zamyka się.
Pierwszym podejrzanym najczęściej są narkotyki.
Najczęściej są, ale bardzo często narkotyki czy alkohol pojawiają się też, dzieci szukają w jakiś sposób, żeby się, no, nazwijmy takim słowem, obudzić. Bardzo często my mamy do czynienia z chorobą afektywną dwubiegunową albo zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. I bardzo często w tym zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym na przykład szukają sobie leku, psychostymulantów, bo czują się wtedy jakby świetnie. Tak? To rozpędza na przykład jeszcze pojawienie się dodatkowych objawów, No i potem my mamy na przykład epizod depresyjny, bardzo głęboki epizod depresyjny, że bardzo ciężko to dziecko z tego epizodu wyciągnąć.
Na co powinni zwrócić uwagę rodzice, nauczyciele?
Dwie rzeczy, to zmiana zachowania, tak? To pierwsza rzecz, która jakby rzuca się w oczy. Widać, że jakoś inaczej się zachowuje. Bardzo często to wiążą też, że dorasta. Przejdzie, ale w dorastaniu gwałtownych zmian zachowania nie ma. Oni tak postępowo ten bunt się pogłębia, tak? Natomiast tu jest gwałtowna zmiana zachowania. No, kłamstwo, które też pojawia się w różnych zaburzeniach, na przykład w tychże zaburzeniach odżywiania. No i kolejna rzecz to zmiany nastroju. To może być chwiejność emocjonalna, może być nadmierna płaczliwość, może być napady agresji, złości. No i jeszcze by do tego też dodał taką niemało znaczną rzecz, jak dziecko śpi. Jak taka młoda osoba śpi, czy budzi się w nocy, czy ma jakieś tam koszmary nocne, czy w ogóle ucieka w sen.
Bo są też młodzi ludzie, którzy potrafią przespać cały dzień.
Tak.
To są już sygnały, rodzice, musicie coś z tym zrobić.
Też sygnały, które mogą mówić ewentualnie o zaburzeniach afektywnych.
Niestety to się potem przeciąga, postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia. Jakie są konsekwencje takiego przeciągania w diagnozie i w leczeniu?
No,
ciężkie.
Oczywiście, że tak, bo depresja jest sama po sobie taką niezbyt bezpieczną chorobą, tym bardziej, że ona ma ciężkie powikłania. I najcięższym powikłaniem to jest śmierć pacjenta w formie samobójstwa.
Tego jest coraz więcej.
Teraz
również
jest tego coraz więcej.
Polskiej młodzieży.
Tym bardziej, jak my mówimy o dzieciach czy o nastolatkach, które nie mają jeszcze tak zwanych dojrzałych mechanizmów obronnych, które nie potrafią jeszcze postawić czoła problemom oraz mają zachowania impulsywne, no i mało co brakuje, tak? Niby wszystko wygląda dobrze, tak? A potem czach i już jest za późno. Tym bardziej, że nie patrząc na to, że żyjemy w XXI wieku, psychiatria nie ma na przykład uniwersalnych leków patogenetycznych. To są tylko wyłącznie leczenia symptomatyczne, objawowe, tak? Te całe grupy preparatów, antydepresanty, tymostabilizatory, to tylko coś, co nie działa na przyczynę choroby, a raczej zabiera jakieś objawy. No i nie ma gwarancji tego, że nawet jak dziecko chodzi do psychiatry, jest objęte jakąś opieką i zażywa leki, że coś się złego nie wydarzy. Ono potrzebuje stricte, my to nazywamy jako wielopunktowej opieki. Tak mniej więcej to wygląda, tak jak drzewo, które rośnie w lesie i swoimi gałęziami dotyka innych drzew i w taki sposób jakby twardo trzyma się przez swoje korzenie gleby i jak jest silny wiatr, to nie może się wyrwać. I ono potrzebuje, żeby w tym środowisku byli również zaangażowane rodzice, żeby był psycholog, psychoterapeuta, jeszcze jakiś tam terapeuci, tak, czy dobre przyjaciele i koledzy, żeby była wyrozumiałość w tym środowisku, akceptacja.
Zmierza pan
edukacja
do tego, co będzie się działo w Centrum Terapii Nerwic w Zawadzie już niedługo, bo 2 marca. Panie profesorze, na czym polega leczenie psychiatryczne dzieci i co będzie oferował ośrodek, którym pan będzie kierował?
No przede wszystkim my chcemy stworzyć taką alternatywę, bo powiem szczerze, nie każde zaburzenie istoty psychicznej potrzebuje leczenia stricte szpitalnego. Tym bardziej, że my też chcemy zajmować się i diagnostyką, i leczeniem, i rehabilitacją, tak wszystko kompleksowo. I to będzie pewna alternatywa oddziału psychiatrycznemu dziecięcemu w szpitalu, gdzie z jednej strony my będziemy się zajmować rehabilitacją poststacjonarną, tak jak dziecko wychodzi z jakiegoś kryzysu psychicznego i potrzebuje dalszego wsparcia, to my chętnie przyjmujemy takie dziecko i zaczynamy rehabilitować, żeby takie dziecko normalnie funkcjonowało w społeczeństwie, odnalazło siebie I na to mamy przyznany kontrakt z NFZ-u, który właśnie ruszamy 2 marca, ale kontrakt jest od 1, niestety jest niedziela. Oferować będziemy w tym centrum kompleksową opiekę. Stricte mamy taki program rehabilitacji swój, autorski, gdzie oprócz psychiatry dziecięcego, tak, i konsultacji i takiego prowadzenia przez lekarza, będą szczególnie osoby, które pracują w psychoterapii grupowej, indywidualnej, to tak zwani psychoterapeuci. Oprócz tego będzie psycholog, który będzie też prowadził badania psychopatologiczne. Oprócz tego jeszcze mamy parę terapeutów zajęciowych i będą rozmaicone zajęcia również jak artystyczne, plastyczne, kreatywne, tak? Dlatego, żeby otwierać jakieś talenty i żeby na te talenty, na zasoby, tak, się opierać w wyjściu z różnego rodzaju zaburzeń. I do tego jeszcze dokładamy fizjoterapię, no, żeby była aktywność poruszania się.
Dla rodziców też
oprócz
coś
tego
będzie.
Właśnie tym zakresem ja będę osobiście się zajmować, to będą grupy psychoedukacji i wsparcia dla rodziców, dla rodzin oraz psychoterapia rodzin, gdzie jest to niezbędne i potrzebne, gdzie nie pracują inne sposoby, tak, gdzie ciężko wytłumaczyć, gdzie mamy do czynienia z konfliktem interpersonalnym, który wynika w rodzinie.
Panie profesorze, może pan się spotkać z taką opinią, to nasze dziecko potrzebuje pomocy, a nie my.
Tak, bardzo często tak jest.
I dlaczego trzeba... rodzice powinni poddać się takiemu działaniu?
Powiem szczerze tak, bardzo rzadko jeszcze, jak ja uczyłem się psychoterapii dziecięcej przez 4 lata po dyplomówce w takim kursie, to nam też mówili, że dzieci dość rzadko mają swoje problemy, tak? Oni bardzo często odzwierciedlają problemy systemu rodzinnego.
I noszą na swoich ramionach.
I noszą na swoich ramionach, bo też są najbardziej słabym ogniwem w rodzinie. To są tylko są dziećmi, nie? Nie muszą stawić czoła problemom. Po to mają rodziców, które mają ich od wszystkiego jakby bronić, stwarzyć pole bezpieczeństwa i pole do rozwoju. I bardzo często jest tak, że rodzina w całości jakby nie może sobie tego uświadomić, uzmysłowić, że to nie jest tylko problem jednej jednostki, którym jest dziecko, a problem całej rodziny. Dziecko nawet czasami musi chorować, musi mieć te objawy, żeby w pewnym sensie utrzymać system rodzinny. Dzieci bardzo jakby blisko biorą sobie do serca, tak?
Często siebie obwiniają, to z mojego powodu to się dzieje w domu.
Tak zwana depresyjna tendencja, która często ma miejsce w zachowaniach dziecięcych, tak? No, na przykład rodzice się rozwiedli przeze mnie, tak? Że nie byłam, nie jestem zbyt dobrym uczennikiem, czy jeszcze coś, tak?
Tato pije przeze mnie.
Tak, tato pije na przykład przeze mnie.
Dlatego ważne jest, żeby właśnie cała rodzina uczestniczyła w tym procesie terapeutycznym.
Tak, i przede wszystkim, żeby była dobra psychoedukacja, żeby rodzina trochę miała współczesny pogląd na zaburzenie istoty psychicznej.
Panie profesorze, psychiatrów dziecięcych jest jak na lekarstwo, można receptę wypisywać.
Tak jest.
Nie wiem, czy się gdzieś w aptece wykupi. Ilu pan będzie miał psychiatrów?
Aż jednego.
Czyli pan.
Nie, my mamy psychiatra dziecięcego. Ja bardziej będę się zajmować psychoterapią rodzinną i szczególną tak jakby opieką nad całym procesem medycznym, który będzie w tej placówce. Natomiast mamy psychiatra dziecięcego, którego było bardzo, bardzo ciężko zrekrutować. Młody lekarz z doświadczeniem, No i mam nadzieję, że nam będzie po drodze. Zaczynamy tą współpracę.
Na ile miejsc ten ośrodek
My mamy będzie? 20 miejsc i mniej więcej 15 miejsc jest refundowane na Narodowy Fundusz Zdrowia.
I to jest tylko dzienny ośrodek?
Tak, to jest tylko dzienny ośrodek, tylko mogę się pochwalić, że wymyśliłem taki model, że na górze my mamy soterię, to jest takie powiedzmy podejście antytrocha psychiatryczne, gdzie pracują również jak kadra medyczna, tak i kadra niemedyczna i szybciej pacjent może się otworzyć, wyżalić podobnemu człowieku do niego samego, tak, bez stygmatyzacji, że jest, nie wiem, lekarzem, czy psychiatrą, czy jeszcze kimkolwiek. W tej soterii to jest calodobowy ośrodek. On będzie oczywiście tylko dla wybranych zaburzeń, stricte zaburzenia adaptacyjne różnego rodzaju, tak, stresy pourazowe, zaburzenia afektywne, które potrzebują calodobowej opieki oraz zaburzenia odżywiania, bo tam nie da się bez opieki i pilnowania takich pacjentów, to my mamy też możliwości do calodobowej opieki. My mamy jeszcze na górze 16 łóżek, gdzie dzieci, które również korzystają z świadczeń dziennych, też mogą u nas zamieszkać i korzystać z dodatkowej oferty. Oczywiście nie jest to refundowane, bo jeszcze na razie w państwie nie widzą tego problemu, tak?
Czy to jest nowo wybudowany budynek?
Tak, to jest nowy budynek, który już parę lat stoi. Oczywiście my jego adaptowali pod naszą działalność. Na dole mamy salę, mamy kuchnię. Też mam zamiar zrobić z tej kuchni taką kuchnię warsztatową. Może wyjdzie nam uzyskać jakiś projekt, jakieś dofinansowanie do tego. Mamy salę do psychoterapii grupowej, duża, piękna, ponad 60 metrów kwadratowych, jak nie więcej, już nie pamiętam dokładnie. Mamy drugą salę do terapii zajęciowej oraz fizjoterapii. Mamy gabinet lekarski do psychoterapii indywidualnej, poczekalnie. To wszystko jakby łączy się w ten młodzieżowy centrum leczenia nerwic.